To będzie prawdopodobnie kolejna opowieść detektywistyczna, przynajmniej ja na taką trochę liczę. Ale to jest wspaniała sytuacja, że to, co uważamy za zamknięte, odkryte, mówi chwileczkę, co wy wiecie? Niczego nie wiecie, proszę jeszcze trochę poszperać. Takim szperaczem, który ma na koncie mnóstwo odkryć, o których zresztą czasem mogą państwo czytać na przykład na stronie Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN lub w jego książce Kokebebe, jest Piotr Nazaruk, edukator z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co pan ostatnio odkrył?
Już od kilku lat, myślę, że od trzech, zajmuję się przede wszystkim księgozbiorem jeszywy lubelskiej. Trochę ta jeszywa przyćmiła i przesłoniła swoim ogromem jakieś różne inne moje działania, ale to trochę tak jest, że jak się zacznie szperać w czymś, to otwierają się kolejne jakieś poziomy albo takie ukryte skrytki, o których wcześniej nie miało się pojęcia i trochę tak jest właśnie z tą historią dzisiejszą.
Czy też ma pan takie wrażenie, że klucze do takich skrytek leżą właściwie na wierzchu? Tylko nie wszystkim się pokazują.
W tej historii, do której zaraz przejdziemy, to w zasadzie ten klucz, on latał przed oczami i krzyczał, żeby go chwycić i otworzyć.
Ile lat nikt nie zwrócił na to uwagi?
Zależy, jak to liczyć. Jeżeli od wojny, no to już tam 70, tak, parę. No ale tak myślę, że od kilku lat co najmniej ten kluczyk dobijał się, jakby sam wskazywał drogę do zamka.
Od początku?
Na samym końcu ulicy Lubartowskiej, w miejscu, w którym Lubartowska łączy się z Unicką, znajduje się budynek, którego nie da się przeoczyć. Raz, że ogromny, to też dziwny, taki inny, architektonicznie, stylistycznie bardzo się wyróżniający. Dzisiaj to jest, zdaje się, Lubartowska 87 być może. Ogromny, żółty gmach dawnej uczelni talmudycznej, czyli właśnie jeszywy. Uczelni, która miała kształcić chłopców na najwyższym poziomie, na rabinów. I to była uczelnia. Niektórzy to porównują do uniwersytetu, bardzo mylnie zresztą. Ja bym powiedział, że coś w rodzaju seminarium duchownego. To jest takie wyższe seminarium duchowne. Instytucja, która została otwarta w 30 roku, więc istniała tylko 9 lat do wybuchu II wojny światowej, ale była największą tego typu uczelnią na świecie. I uczelnią, która tak jakby stworzyła, w ogóle przemodelowała ten model nauczania religijnego w szkołach żydowskich. Ona powstała z inicjatywy rabina Majera Szapiry, który był początkowo rabinem w Glinianach, później w Piotrkowie, był pierwszym ortodoksyjnym żydowskim posłem na Sejm, ale był też właśnie inicjatorem budowy wyższej uczelni talmudycznej Yeshivas Chachmei Lublin, czyli Yeshivy Mędrców Lublina. I ona w zasadzie powstała dzięki ofiarności Żydów z Polski, ale no, jakby pieniądze prawdziwe były za granicą i to za oceanem, więc głównie ofiarności właśnie tych Żydów amerykańskich. Szapira zresztą odbył taką wielomiesięczną podróż po Stanach Zjednoczonych, tam w synagogach wystawiał takie puszki z wizerunkiem jeszywy projektowanej, do której Żydzi mogli wkładać tam co tydzień jakieś pieniądze, też prawdopodobnie jakimiś czekami się posługiwano. No i zebrano fortunę, jak na ówczesne czasy. Już nie pamiętam tych sum, no ale to było no co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Wówczas ogromna suma i ten wielki budynek udało się postawić i utrzymać. No i tego rodzaju uczelnia, która miała kształcić właśnie na najwyższym poziomie tych utalentowanych chłopców, ale jednocześnie zapewnić im bazę w postaci tych dormitoriów, łazienek nowoczesnych, kuchni, jadalni, dać im wszystkie te bytowe, zapewnić im bytowe potrzeby, żeby oni się mogli wreszcie skupić na nauce. Bo wcześniej, przed tą jeszywą, to tacy chłopcy gdzieś, nie wiem, na przykład kątem pomieszkiwali w sklepie. Skrajne dosyć warunki często życiowe. Oni nie mieli w ogóle czasu tak naprawdę i sił, byli głodni, nie byli w stanie poświęcić się nauce, a ta jeszywa miała im to dać i dzięki temu kształcić jakby przyszłą elitę rabinacką w Polsce i na świecie. Więc tego rodzaju uczelnia potrzebowała też oczywiście biblioteki, która dorównałaby skalą temu wielkiemu przedsięwzięciu. I ta biblioteka powstała dokładnie tak samo, czyli właśnie znowu ofiarność ludzi tutaj i w Polsce, i za granicą. W różnych miasteczkach zawiązywały się takie komitety, tak zwani zamlerzy, czyli po prostu zbieracze, zbierali te książki od darczyńców z jakichś starych synagog, już nieużywane albo po prostu cenne, które uważano, że powinny się w takiej instytucji znaleźć. Plan zakładał zebranie 100 tysięcy woluminów, co się nie udało, chociażby właśnie dlatego, że ta jeszywa istniała tak krótko, ale jakieś 30 tysięcy książek prawdopodobnie zebrano i była to największa tego typu religijna biblioteka w Polsce, czy jedna z większych. No i tutaj zaczyna się cała historia losów wojennych i powojennych tej biblioteki. Jest taka bardzo rozpowszechniona legenda, która głosi o tym, że Niemcy w 40 tam chyba pierwszym roku wywlekli ten księgozbiór i w takim pokazowym pożarze na dziedzińcu tej jeszywy to wszystko spalili.
Ale nie mamy żadnych zdjęć, prawda?
Nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnych dokumentów na ten temat. Jest tylko jedna informacja, taki cytat, który jest podawany za gazetą, która nigdy nie istniała prawdopodobnie. Więc jest to jakieś zmyślenie, nie wiem, czy jakiś rodzaj propagandy niemieckiej. Natomiast są dowody na to, że stało się coś zupełnie odwrotnego. Bo już w trakcie wojny ci sami Niemcy, którzy tę bibliotekę mieli spalić, zatrudnili jednego z najwybitniejszych absolwentów jeszywy, który nazywał się Aaron Lebwohl, do skatalogowania tego księgozbioru. I zatrudnili go tak mniej więcej rok po tym rzekomym pożarze. Więc jakby to wszystko się nie trzyma kupy, ale ta wizja spalenia nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Natomiast właśnie tutaj jest mnóstwo dokumentów jeszcze przez Niemców wyprodukowanych, mówiących o tym, że te książki zostały skonfiskowane, przeniesione do gmachu, w którym dzisiaj mieści się Wojewódzka Biblioteka w Lublinie imienia Łopacińskiego, a w trakcie wojny to była niemiecka państwowa biblioteka. No i tam były katalogowane. Prawdopodobnie po to, żeby ustalić ich wartość. Bo to jest coś, o czym zapominamy, że naziści niszczyli, palili, demolowali, ale równie często i chętnie grabili. Jeżeli to były rzeczy, które przedstawiały dla nich jakąś wartość, albo materialną, albo jakąkolwiek inną, to zazwyczaj padały ofiarą łupu. No i tak się stało z tą kolekcją po wojnie, w zasadzie w trakcie, ale już po wyzwoleniu Lublina. Prasa w Lublinie i na świecie huczy. Po prostu huczy od, również radio, huczy od informacji, że znaleziono w Bibliotece Łopacińskiego 40 tysięcy książek z pieczątkami Jeszivascha Chmej-Lublin. Tu oczywiście trzeba było łączyć wiele faktów, szukać w archiwach różnych dokumentów, ale udało się ustalić trasę tych książek. One zostały już w 1946 roku przetransportowane do Warszawy. Tam powstawała taka instytucja, Centralna Biblioteka Judaistyczna. Koniec końców z tej instytucji wyrósł Żydowski Instytut Historyczny, gdzie kilka lat temu udało się namierzyć 130 książek właśnie z tymi pieczątkami. Wcześniej wiedzieliśmy o 5, które gdzieś tam cudem się w Lublinie uchowały i znajdowały się w jeszywie, natomiast tu nagle objawiło się 130, potem 200, 300 i teraz już w zasadzie wiemy na pewno zidentyfikowaliśmy ich około 900 w bibliotekach i w Polsce, ale też na świecie. Bo problem z tą kolekcją jest taki, że chociaż cała wyjechała z Lublina i trafiła do Warszawy, do tych pierwocin Żichu, to w 1947 roku część wysłano do Izraela. W Izraelu ta część znowu się zaczęła rozczłonkowywać na mniejsze części, które trafiały do różnych bibliotek, różnych instytucji, jakichś synagog, później do rąk prywatnych i dzisiaj one krążą i w instytucjach, i w kolekcjach właśnie prywatnych i jeszcze pół biedy, kiedy to są duże biblioteki, jak Narodowa Biblioteka Izraela, czy jakieś muzeum, one digitalizują te zbiory, można to przeszukiwać, albo jakoś prowadzić te badania proweniencyjne, jak to się ładnie lub nieładnie mówi, ale jest duży problem, kiedy to jest jakaś szkoła religijna gdzieś w kibucu, gdzieś w Izraelu. Tutaj jest duży problem z dotarciem, chociaż internet bardzo pomaga, szczególnie Twitter, niegdyś, a dzisiaj X, co ciekawe, który jest bardzo popularny w tych kręgach religijnych, żydowskich, więc dzięki różnym apelom udało nam się nawiązać kontakt z ludźmi, którzy po prostu korzystają gdzieś w tych jesziwach, gdzieś głęboko w Izraelu z tych książek i nagle zauważają, że no widzą pieczątkę. Jedyny sposób na identyfikację książki, że ona akurat wchodziła w skład tej kolekcji. Więc to jest bardzo takie ciekawe, zaskakujące, miłe, że rzeczywiście ludzie się odzywają i po prostu przesyłają te zdjęcia, jakieś skany. Także dzięki nim tak naprawdę też kilkadziesiąt takich książek udało się zidentyfikować.
A ten kluczyk?
A ten kluczyk wypłynął kilka miesięcy temu, po właśnie którymś z takich wezwań. Kręciliśmy jakiś taki trochę film na temat tego projektu, tego księgozbioru. I ni stąd, ni zowąd odezwała się do mnie kobieta z Niemiec, z miejscowości Chemnitz. Tak trochę przepraszała, że ona co prawda nie ma żadnych książek z jesziwy, a widziała, że tutaj się tym zajmuje i że jest taki projekt. Natomiast od już bardzo wielu lat bez skutku próbuje dobijać się do różnych instytucji żydowskich w Polsce, Lublinie, na świecie, od jakiejś tam gminy żydowskiej po Instytut Yad Vashem, ponieważ posiada w swoich zbiorach rodzinnych kolekcję 34 pocztówek, kart pocztowych w zasadzie, które były adresowane właśnie do lubelskiej jeszywy na ulicę Lubartowską 57 wówczas. I jest to zbiór, który ją pali, którego ona się chce pozbyć i stara się go pozbyć od bardzo wielu lat. Chce, żeby to wróciło do Lublina, ponieważ wie, że, no, że jest to w jej domu i w jej rękach. No, znalazło się w sposób bezprawny i ona tego nie powinna mieć.
Co dalej?
Trzeba było przede wszystkim zobaczyć, co to jest i uruchomić cały proces przekazania tego do Lublina, bo rzeczywiście jest to obszerna korespondencja przychodząca do jeszywy w różnych sprawach przez cały w zasadzie okres jej funkcjonowania. No i trzeba było zorganizować wydarzenie, które odbyło się wreszcie 11 kwietnia. Te dokumenty zostały oficjalnie przekazane i oficjalnie wróciły do Lublina. Ale ciekawa jest bardzo kwestia tego, jak w zasadzie te dokumenty znalazły się w rękach tej kobiety, tej Carly McCabe, która ma irlandzkie nazwisko, ale jest rodowitą Niemką. Mianowicie znalazły się w ten sposób, że jej dziadek, który się nazywał Walter Zachs, był w trakcie II wojny światowej zmobilizowany, no i był żołnierzem. Stacjonował w Lublinie do 1941 roku. On dorastał w takiej saksońskiej miejscowości Plauen. To jest miejscowość, która była jednym z takich wiodących ośrodków industrializacji w Niemczech. I jego matka, także prababka naszej bohaterki, pracowała w jakiejś fabryce włókienniczej. I ten mały Karl, jako mały chłopiec, jakby biegał gdzieś po tej fabryce, pozwalano mu grzebać w koszach, do których trafiała makulatura. A ponieważ to była duża fabryka, to tam przychodziła korespondencja biznesowa z całego świata. I on od maleńkości zwariował na punkcie znaczków. Stał się po prostu chorobliwym filatelistą. Znaczków, kart pocztowych, kopert, wszystkiego, co wiązało się z korespondencją. I kiedy jako ten żołnierz stacjonował w Lublinie i stacjonował prawdopodobnie gdzieś koło jesziwy i zobaczył, że w śmietniku wyrzucane są, bo jesziwa była opróżniana, prawda, ze wszystkiego, kiedy Niemcy ją zajęli na jakieś tam swoje potrzeby, zobaczył, że tam leżą jakieś koperty ze znaczkami polskimi. No więc po prostu nie mógł przejść obojętnie obok tego. Chwycił to i ten zbiór 34 pocztówek i kilku kopert chwycił i zabrał do domu. Dopiero po wielu, wielu latach, on zmarł w latach 80., a jeszcze wiele lat później, jego córka, więc matka naszej bohaterki Carly, przekazała jej po prostu jakieś tam materiały po swoim ojcu, których on, nie wiem, nie zdążył opracować jeszcze za życia i tak dalej. I ta Carla z kolei tak od dzieciństwa miała takie dosyć nietypowe zainteresowania, bo bardzo ją jakoś ciągnęło do wszystkiego, co żydowskie. Trochę się nauczyła języka hebrajskiego, trochę się nauczyła jidysz, więc od razu rozpoznała momentalnie, że tutaj są jakieś pocztówki z hebrajskim pismem. Więc szybko skojarzyła fakty. Jej dziadek służył podczas wojny, stacjonował w Lublinie. Tu jakieś żydowskie dokumenty, więc szybko zrozumiała, że jest to po prostu łup. Wojenny łup, który ona ma gdzieś za szafą. No więc osoba, która się interesuje całe życie historią Żydów i jakoś jest to dla niej istotny temat, nagle po prostu odkrywa, że ma w domu rzeczy pochodzące z nazistowskiej grabieży. Więc od tamtej pory nieustannie podejmowała przeróżne wysiłki, zakończone wreszcie sukcesem zwrotu tego. I to też jest coś, co Karla zawsze powtarza, że to nie jest, nie wiem, zwrot, to nie jest dar, tylko to jest jakby przywrócenie stanu pierwotnego. To jest coś, co nigdy nie powinno było znaleźć się w jej rękach i w rękach jej rodziny.
Dobry detektyw trafia na trop bez problemu, ale też do dobrego detektywa tropy trafiają czasem całkowicie same.
Kiedy otwiera się jakiś temat, to wokół tego tematu pączkują kolejne, które są jakoś z nim powiązane, bardziej lub mniej, zachodzące kręgi, które na siebie nachodzą. Także tu szczęśliwy zbieg różnych okoliczności.
Ten kontakt z Karlą.
Ona bardzo zaangażowała się w całą tę sprawę, przyjechała ze swoją córką, też miała okazję zobaczyć wreszcie Lublin, który też jest jakoś tam związany z historią jej rodziny. Też sfinansowała całkowicie przetłumaczenie tych dokumentów, co jest rzeczą dosyć to trochę trwa, bo to trzeba odcyfrować, rozczytać się w tym ręcznym piśmie, jest dosyć kosztowne, także tutaj też jej zawdzięczamy to, że tak naprawdę wiemy, o czym mówią te dokumenty. One nawet w większości są po hebrajsku, nawet dla współczesnych hebrajskojęzycznych osób to nie jest łatwe rozczytać takie zamaszyste pismo. Myślę, że też na pewno Lublin w jakimś sensie stał się częścią jej osobistej historii. Znaczy, ta historia jej rodziny miała okazję zrzucić element jakiegoś piętna, które wiązało się z jednak byciem niemieckim żołnierzem. Chyba nie jakimś zbrodniarzem, ale trybikiem tej nazistowskiej machiny.
Rozumiem, że pan już zna treść tych wszystkich listów i moje pytanie dotyczy tego, czy znalazł pan tam już coś, a śladem czego pan powędruje?
One w dużej mierze dotyczą w zasadzie spraw finansowych. Yeshiva powstała, została wybudowana, z tym, że musiała jeszcze istnieć. To trzeba było ogrzać, opłacić, po prostu utrzymać. Więc bardzo duża część tych dokumentów dotyczy właśnie, jest to korespondencja w sprawie dalszych zbiórek pieniędzy na utrzymanie jesziwy. Natomiast mam jedną taką trochę bardziej osobistą. To jest list jakiego Efraima Fleischmana z Sochaczewa, a dokładnie z Sochaczewa, z ulicy Staszica 16, który z jakiegoś powodu pisze do zarządu jesziwy i opisuje, jak to się w ogóle stało, że się dostał do tej uczelni. Taki bardzo piękny język. Efraim Fleischman pisze: z Bożą pomocą, piątek, Parsza Kitawo, czyli tutaj on datę identyfikuje przez fragment pisma, który akurat wtedy się czyta. To wychodzi 20 sierpnia 1937 roku. Włożyłem już tyle siły w moją pracę, że powinienem zostać przyjęty do Yeshivas Chachmei Lublin. Pracowałem, aby się tam dostać. Dzięki protekcji pana Zise Friedmana i rabina Sochaczowa odpowiedzieli mi, że otrzymam dużą zniżkę. Nauka była płatna w jakimś zakresie. Tak więc zdecydowałem, że moją częścią na rzecz patronatu będzie 200 stron Gemary na pamięć. Trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak ktoś widział Talmud, to jest gigantyczna, ogromna książka z mnóstwem komentarzy, także ten uczeń uznał, że w zamian za tę protekcję i ten patronat wyuczy się 200 stron Gemary na pamięć. Zacząłem więc przygotowywać się do egzaminu, który miał się odbyć 5 dnia miesiąca Iyar, czyli 6 maja 1938 roku w Warszawie. Minęło wiele dni. W gazecie pojawiły się ogłoszenia o egzaminie do Yeshivas Chachmei Lublin. Z wielką radością postanowiłem pojechać do Warszawy na egzamin, który miał się odbyć w poniedziałek, 19 lipca. Zbliżał się ten dzień i wyjechałem do Warszawy. Wyobraźmy sobie w ogóle z tego Sochaczowa, młody chłopak pociągiem jedzie w nieznane praktycznie. Najpierw udałem się do rabinatu, ponieważ w gazecie było napisane, że ludzie muszą się zgłosić właśnie tam. Tam odpowiedzieli mi, że nic o tym nie wiedzą. Z wielką udręką poszedłem do zarządu gminy, gdzie odpowiedziano mi to samo. Chodziłem w strachu i pokorze. O godzinie 2 udałem się do Agudy, gdzie rzeczywiście spotkałem rep Zisze Friedmana. Oby żył. Zadzwonił dużo wcześniej i nie otrzymał odpowiedzi. Nie mając wyboru, powiedział: sam cię sprawdzę i dam ci list polecający. I rzeczywiście tak zrobił. Przesłuchał mnie razem z Talmidem, czyli innym studentem Jeszywy, który był wtedy obecny, Bachurem, czyli młodym mężczyzną, Itzhakiem Meyerem Pinkusewiczem. I dali mi Techudę, czyli zaświadczenie, że opanowałem na pamięć traktat Bava Kama, traktat talmudyczny Bava Kama. Wczoraj zarejestrowałem się jako student Yeshivat Chachmei Lublin. Czyli taki osobisty w zasadzie list, trudno powiedzieć z jakiego powodu w zasadzie wysłany. No i to jest ta cała taka, no nie wiem, ponura ironia. Wróciły do Lublina dokumenty, materiały pochodzące z szabru nazistowskiego, no ale z ogromnym prawdopodobieństwem trzeba stwierdzić, że one w zasadzie przetrwały dlatego, że zostały zrabowane. Ocalało i dzisiaj jest w Lublinie, bo inaczej by przepadło. Czarna taka ironia losu. Zresztą tutaj też on sam, historia jego rodziny jest dosyć taka skomplikowana, bo on jakby do 1941 roku przebywał w Lublinie, później resztę wojny spędził jako jeniec w Serbii. Natomiast jego żona, która została w Niemczech, zginęła w trakcie alianckiego bombardowania, a później ożenił się z kolejną kobietą, która z kolei była w antynazistowskim ruchu oporu i była sama ofiarą represji nazistowskich. Także wszystko tutaj jest bardzo skomplikowane, jak to w historii.
No, bo jeśli ktoś uważa, że historia to podział na białe i czarne, to znaczy, że nie zna się jednak na kolorach. Ta historia też może być takim przyczynkiem do tego, że być może odsunie się jeszcze nie jedna szafa.
Mam nadzieję, a przede wszystkim to jest też, te materiały trafią do Archiwum Państwowego w Lublinie, w Bramie Grodzkiej na stronie już są ich kopie cyfrowe, kopie znajdą się w Jeszywie, ale w tym archiwum będą raz, że bezpieczne, a dwa dostępne publicznie i kto wie, co badacze jeszcze tam znajdą, bo trudno nawet wyrokować, co ktoś połączy z tymi materiałami i co dzięki temu uda się odnaleźć. Na pewno jest to skarb w tym sensie, że no, tak mało nam zostało. Tak wiele rzeczy zostało rzeczywiście zniszczonych, spalonych i tak mało mamy różnych dokumentów wyprodukowanych właśnie przez te instytucje żydowskie przedwojenne.
Bardzo panu dziękuję za tę historię. Piotr Nazaruk w Nie Tylko Rozrywkowej Niedzieli Radiowej.
Dziękuję bardzo.